16 lutego, wykład księdza profesora Chrostowskiego.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. Kolejne nasze tegoroczne spotkanie. Dzisiaj luty, nie tylko luty, ale i 16 luty, zatem Dzień Papieski. Ta świadomość też nam dzisiaj w ciągu dnia towarzyszy. Staramy się... Co? Nie słychać? Wcale? Teraz lepiej? Dobrze. Może trzeba będzie głośniej albo trochę podkręcić. Tam prosimy Pana. Już chyba lepiej, prawda? Dobrze, więc mamy 16 lutego, dzisiaj Dzień Papieski, ta świadomość nam towarzyszy, staramy się o papieżu pamiętać, również staramy się w jego intencji modlić i myślę, że teraz, kiedy rozpoczynamy konferencję, to też wzgląd na ten 16 dzień miesiąca jest bardzo ważny. Nie wiem z kolei, czy nie jest za głośno teraz, dobrze? Dobrze, bo tutaj u mnie wraca głos i słychać, kto go bardzo donosi. Tematem tegorocznym są apostołowie Jezusa Chrystusa. Staramy się przyjrzeć zatem Ewangeliom z drugiej strony, z innej strony niż ta, z której przyglądaliśmy się rok temu, czy więcej czasu temu. I staramy się przyjrzeć nie tylko Jezusowi, ale teraz bardziej tym, dzięki którym Jego Ewangelia jest znana i dzięki którym również my jesteśmy chrześcijanami. Kiedy czytamy poszczególne Ewangelie i kiedy czytamy w ogóle Księgi Nowego Testamentu, to myślę, że Państwo zauważyli, że wiadomości na temat apostołów są bardzo skąpe i wydawać by się mogło, że niewiele możemy o nich powiedzieć. Do tej pory powiedzieliśmy jednak dość sporo, dość dużo o świętym Piotrze, powiedzieliśmy dużo, tyle ile można o świętym Janie apostole. Dzisiaj kolej na następnych apostołów i wybieramy sobie dwóch mniej znanych, którzy są ze sobą jakoś związani. W początkach swojego powołania zatrzymamy się nad ich sylwetkami i uświadomimy sobie raz jeszcze, że nie tylko człowiek potrzebuje Pana Boga, ale także Pan Bóg w tym świecie potrzebuje człowieka. I że apostołowie byli dlatego potrzebni, aby tę wieść o Jezusie zanieść w różne strony świata. Zresztą uczynili to bardzo skutecznie, bo mamy dzisiaj znacznie ponad miliard chrześcijan na świecie, czyli ponad miliard tych, którzy są Jezusa Chrystusa wyznawcami. Chciałbym dziś zatrzymać się nad dwoma mniej znanymi apostołami, ale jak mi się wydaje, zobaczą Państwo, że z pomocą Ewangelii można o nich mieć jakiś obraz, jakieś pojęcie, chociaż oczywiście zawsze chcielibyśmy wiedzieć więcej. Ci dwaj apostołowie to Filip i Bartłomiej. Otóż co można powiedzieć na ich temat, kiedy korzystamy z Ewangelii? Co można wywnioskować z czytania Ewangelii? I jaki obraz tych dwóch apostołów nam się jawi? Tych wzmianek o Filipie i o Bartłomieju na kartach Ewangelii nie ma zbyt wiele. Ale jednak te, które mamy, są dla nas bardzo pouczające i myślę, że taki wizerunek, wiarygodny wizerunek apostołów nam się wyłoni. Charakterystyczne, że żeby odtworzyć portret tych dwóch apostołów, to najbardziej przydatna nam będzie Ewangelia świętego Jana. Państwo wiedzą, że do tej pory korzystaliśmy głównie z trzech tak zwanych Ewangelii synoptycznych, które są pod wieloma względami łatwiejsze niż Ewangelia świętego Jana. A więc bardzo często cytowaliśmy Ewangelię świętego Mateusza, Ewangelię świętego Marka, Ewangelię świętego Łukasza, a oto dzisiaj jest inaczej. Dlatego, że Portret Filipa i Bartłomieja możemy nakreślić zwłaszcza w oparciu o Ewangelię świętego Jana. Pozostali ewangeliści wspominają tych apostołów, jednego i drugiego, i Filipa, i Bartłomieja, ale wspominają ich tylko w katalogach, w wykazie 12 apostołów. Natomiast z Ewangelii świętego Jana możemy wywnioskować, możemy wnosić o tym, kim ci dwaj apostołowie byli. I już to samo jest bardzo znaczące. Można by postawić takie pytanie, a dlaczego apostołowie w Ewangeliach zajmują tak stosunkowo mało miejsca? Czy nie powinni być opisani bliżej, czy nie powinni być opisani lepiej, czy nie powinni być opisani, powiedzmy sobie, dokładniej, skoro tego oczekujemy? I odpowiedź na to pytanie jest mimo wszystko dość prosta, mianowicie w centrum Ewangelii stoi osoba i posłannictwo Jezusa Chrystusa. To On jest najważniejszy. I jeżeli dowiadujemy się czegokolwiek o Jego apostołach, to tylko w kontekście tego silnego podkreślania, kim jest Jezus, czego Jezus uczy, czego wymaga, czego żąda od swoich uczniów, co chciałby od nich otrzymać, również w kontekście wiadomości o Jego cudach, wreszcie o Jego męce, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. On jest na pierwszym miejscu. Gdybyśmy szukali, często to robimy, jakiejś analogii w czasach dzisiejszych, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest trochę tak, jak z papieżem Janem Pawłem II oraz z tymi, którzy towarzyszą papieżowi i to towarzyszą mu na co dzień. Otóż papież ma na co dzień grono osób bardzo mu bliskich i bardzo silnie z nim związanych. Jedni są bardziej widoczni, tacy jak arcybiskup obecny Stanisław Dziwisz. Inni mniej widoczni, są zawsze na drugim planie, ale już też przyzwyczailiśmy się do widoku ich twarzy. Jeszcze innych osób w ogóle nie znamy. Na przykład nie znamy, chyba że może czasami z jakiegoś wywiadu, który jest udzielany bardzo, bardzo rzadko, sióstr polskich, które na co dzień gotują papieżowi posiłki. Przygotowują śniadania, obiady, kolacje, podadzą herbatę, czy podadzą wodę, czy cokolwiek innego. One od ponad 25 lat są bez przerwy przy papieżu. Niektóre z tych sióstr to już są staruszki, ale ponieważ i papież nie jest pierwszej młodości, to postanowił je wszystkie zatrzymać tak, jak były na samym początku, ale my oczywiście tych ludzi nie znamy. Wyobrażamy sobie, że każda z tych osób to jest kopalnia wiadomości o papieżu. Marzyłaby nam się rozmowa z siostrami, które od 25 lat posługują papieżowi, zapytać, co lubi, co szczególnie lubi i tak dalej, ale oczywiście takiej rozmowy zapewne nie odbędziemy. I coś podobnego dzieje się z apostołami. Apostołowie byli bez przerwy na drugim planie i stąd, jeżeli buntujemy się czasami, że wiemy o nich tak mało, to pamiętajmy, że mimo wszystko nie oni byli najważniejsi. Zacznijmy więc, omawiając te dwie postacie, dwie sylwetki, Filipa i Bartłomieja, zacznijmy od opisu ich powołania. Ten opis znajduje się w Ewangelii świętego Jana, rozdział 1, wiersze 43 i następne. Podaję to ewentualnie po to, żeby sobie w domu raz jeszcze zajrzeć i te teksty przeczytać, czyli pod sam koniec Ewangelii świętego Jana, tuż przed opowiadaniem o pierwszym cudzie, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej. To powołanie Filipa i powołanie Bartłomieja jest bardzo niezwykłe, bardzo osobliwe. Może warto zwrócić na nie uwagę, bo to nam pokazuje, w jak dziwnych okolicznościach ludzie zostawiają wszystko i podejmują to, co odczytują jako głos Boży i znak od Boga. Czytamy tak. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. A czytamy wcześniej, że powołał swoich pierwszych uczniów, mianowicie Piotra i brata jego Andrzeja. Uczynił to nad Jeziorem Galilejskim. Teraz Jezus postanawia opuścić rejon Jeziora Galilejskiego i udaje się w głąb Galilei, a zatem udaje się nieco na zachód. Tutaj tutaj, ponieważ sporo osób spośród Państwa było w Ziemi Świętej i te informacje to bardzo często tylko przypomnienie widoków, które znamy, to pamiętamy, że Jezioro Galilejskie leży 212 metrów poniżej poziomu mórz, zatem leży w bardzo takiej dużej depresji i jeżeli ktoś chce wyjść w głąb Galilei, to musi najpierw iść bardzo, bardzo do góry, potem wychodzi się na taki obszar, gdzie są pola dzisiaj uprawne. W starożytności były też i lasy, głównie takie lasy sosnowe, piniowe, może lepiej. I następnie kieruje się w stronę gór Karmel. Po północnej stronie, a więc idąc w stronę Morza Śródziemnego, mamy góry Libanu. Widać te góry bardzo dobrze. Jeżeli to jest wiosna albo zima, to na tych górach jest zawsze śnieg. Ta okolica jest bardzo malownicza i dowiadujemy się, że Jezus opuszcza okolice jeziora i udaje się właśnie w głąb tej zielonej, pięknej, bogatej w wodę, tak jest po dzień dzisiejszy, Galilei. I spotkał Filipa. Zwróćmy uwagę, że nie ma żadnych okoliczności, w jakich Jezus spotkał Filipa. On po prostu spotkał go, można by powiedzieć, po drodze. Zwróćmy uwagę, że spotkał go samego. Nie wiemy, czy spotkał go przy pracy, czy spotkał go na spacerze, czy spotkał go w drodze, czy spotkał go gdzieś przy załatwieniu jakichś spraw, czy spotkał go w trakcie odpoczynku. Nie potrafimy na ten temat nic powiedzieć, tylko spotkał go. Ważne jest to słowo spotkać, bo ono przetłumaczone z greckiego na polski mówi nam też także coś o tej sytuacji. Mianowicie to nie był zwyczajny taki kontakt dwóch nieznajomych do tej pory osób, ale była to najprawdopodobniej rozmowa, w której puenta, której koniec brzmiał tak. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Zwróćmy uwagę, że te słowa pójdź za mną pojawiają się w kilku innych kontekstach, gdzie Jezus powołał Piotra, Jezus powołał Andrzeja, Jezus powołał Jana i do wszystkich zwraca się pójdź za mną. I do Filipa zwraca się podobnie. Może zaraz uda nam się coś więcej powiedzieć na temat Filipa, bo z Ewangelii to coś więcej wynika, ale na razie nic więcej nie wiemy. Dziwne jest nieco imię Filip, dlatego że nie jest to imię hebrajskie. Jest to imię greckie. Na pewno ten, którego Jezus powołał, był Żydem. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale fakt, że nosi greckie imię, może nasuwać nam podejrzenie, że pochodził z rodziny zasymilowanej, z takiej rodziny ulegającej greckim wpływom. To nie znaczy rodziny pogańskiej, ale na pewno takiej rodziny dość otwartej. Prawdę mówiąc, taka właśnie była wtedy Galilea. Wiemy, że Palestyna składa się z trzech części. U samej góry na północy Galilea, środkowa Samaria, na południu Judea. Judea ze stolicą w Jerozolimie była zawsze najbardziej zamknięta. Można by powiedzieć, była najbardziej ortodoksyjna, najbardziej tradycyjna i tak jest po dzień dzisiejszy. W Samarii mieszkali Samarytanie, których Żydzi uważali za mieszańców, więc opuszczali czy omijali na ogół Samarię. Natomiast jeżeli chodzi o Galileę, to mieszkający tam Żydzi byli bardzo otwarci i byli dość kosmopolityczni. I takim zapewne był Filip, co będzie wynikało także z innych tekstów ewangelicznych. I bardzo ciekawe, że ten człowiek, na pewno znający kulturę grecką i otwarty na tę grecką kulturę, podejmuje to powołanie i idzie za Jezusem. Nie wiemy na ten temat nic, jak to się odbywało, ale ta gwałtowność odpowiedzi jest zdumiewająca. I dalej. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. A może to było tak, że kiedy Jezus spotkał Filipa, to spotkał go i rozmawiał z nim dlatego, ponieważ on był znajomym Piotra i Andrzeja, których Jezus już wcześniej powołał. Tamci pochodzili z Betsajdy. Otóż Betsajda to jest miasto, które znajduje się nad samym Jeziorem Galilejskim. Nawiasem mówiąc, od 3 lat w Betsajdzie pracuje ekipa wykopaliskowa z Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownia archeologiczna Uniwersytetu w Łodzi otrzymała koncesję na wykopaliska w Betsajdzie, w tym mieście Piotra, Andrzeja, a także Filipa. Może więc Jezus spotkał Filipa i rozmawiał z nim, wdał się w nim w rozmowę, dlatego, że już był znany dwom pozostałym uczniom Jezusa, których powołał wcześniej. Proszę, zwróćmy uwagę, że w życiu są przypadki, ale te przypadki układają się też w pewną logiczną całość. Fakt, że pochodził z Betsajdy, przesądził o tym, że był podatniejszy na słowo Jezusa. Wygląda zatem na to, że skoro Piotr i Andrzej odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie Jezusa, to także ich znajomy, Filip, poszedł za Jezusem tym łatwiej, tym bardziej ochoczo i tym skuteczniej. Zwróćmy uwagę, że także w tych sprawach, które dotyczą wnętrza człowieka, które dotyczą sumienia, losu, przyszłości człowieka, bardzo dużo znaczą przyjaźnie, życzliwości, że można zrobić bardzo wiele dobrego, oddziałując na innych, stanowiąc dla innych przykład, czasami przykład do naśladowania, że te przyjaźnie, które mamy, które pielęgnujemy, że one mogą wpływać na ludzkie życie, że nie jest rzeczą taką błahą, że mamy przyjaciół i że w różnych sytuacjach możemy wpływać na koleje życia naszych przyjaciół. Ten fragment w każdym razie sugeruje taki rozwój sytuacji. I czytamy dalej. Filip spotkał Natanaela, a więc kolejny znajomy, kolejny przyjaciel, Natanael. Spotkał kogoś, kogo już znał. Ktoś z Państwa pomyśli sobie, czy to nie za dużo tych znajomych? Piotr, Andrzej, Filip, Natanael. Tamci pochodzą z Betsajdy. Natanael na razie nie wiemy. Powiem już tylko, uprzedzę. Pochodził z Kany Galilejskiej. Czy nie za dużo tych znajomych? Otóż musimy pamiętać, że cały ten obszar to jest obszar stosunkowo mały. Kiedy Jezus był nad Jeziorem Galilejskim, to w jakimkolwiek miejscu stał, to choćby przy miernej pogodzie zawsze widział Betsajdę. Dlatego, że całe Jezioro Galilejskie, pamiętamy ci, którzy byli, to jest 21 km długości i 12 km szerokości. Zatem Betsajdę widać jak na dłoni. Kiedy udawali się w głąb Galilei, spotykali rozmaitych znajomych, bo kraj jest stosunkowo mały, powiedzmy sobie wielkość naszego powiatu. Trudnili się handlem, trudnili się kupiectwem, trudnili się wymianą. Na pewno ci, którzy byli rybakami, sprzedawali swoje ryby tam w głąb kraju. Ci z kolei, którzy tam mieszkali, przybywali nad jezioro dla różnych celów, więc ci ludzie się znają. I Natanael jest jeszcze jednym znajomym, przede wszystkim Filipa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Zwróćmy uwagę, jak bardzo głęboko Filip przemawia do swojego przyjaciela. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. To nam wskazuje, że w czasach Jezusa, w tych czasach, w których żyli również apostołowie, bardzo silne były oczekiwania i nadzieje mesjańskie. Ówcześni Żydzi czytali Stary Testament, objaśniali Stary Testament i oczekiwali tego, który na kartach Starego Testamentu był zapowiadany. Wiemy, że Stary Testament w tym kanonie hebrajskim, żydowskim, to są 3 zbiory. Pismo, które prawo, które inaczej nazywa się Tora, prorocy i pisma. I mamy tutaj nawiązanie do 2 pierwszych zbiorów. mianowicie do Tory, czyli pięciu księgów Mojżesza, oraz do ksiąg prorockich. I mówi Filip, że znaleźliśmy tego, o którym Tora, prawo i prorocy mówią, że tym kimś, na kogo czekaliśmy, kogo potrzebowaliśmy, to jest Jezus, syn Józefa z Nazaretu. Zwróćmy uwagę, że jeden, jedyny raz w Ewangeliach mamy tutaj wyraźne odniesienie Jezus, nie syn Maryi, tylko syn Józefa. Otóż jeszcze Filip, podobnie jak Piotr, jak Andrzej, jak Natanael, którego tutaj powołano, którego drugie imię Bartłomiej, o czym za chwilę, otóż ci ludzie jeszcze nie wiedzieli, jeszcze nie mieli pojęcia o okolicznościach poczęcia i narodzin Jezusa. Spotykali Jezusa tak, jak się spotyka każdego innego człowieka, a w żydowskim sposobie przedstawiania się, podobnie jak na przykład do dzisiaj w kulturze rosyjskiej, przedstawiano się według ojca, to znaczy po linii ojca. Zawsze przedstawiano kogoś, dodając, czyim jest synem. Jezus powszechnie uchodził za syna Józefa. Jeszcze nie byli wprowadzeni w tajemnicę dziewiczego poczęcia. Dopiero publiczna działalność Jezusa się zaczyna. Więc zostaje Jezus przedstawiony według swojego ojca Józefa z Nazaretu. I bardzo ciekawa jest reakcja. Rzekł do niego Natanael. Zatrzymajmy się najpierw nad tym Natanael. Otóż imię Natanael jest hebrajskie. Natan dał, El Bóg. Natanael Bóg dał. Po polsku Bogdan. Albo Bożydar, to polski odpowiednik Natanaela. Greckim odpowiednikiem tego imienia według naszego obiegowego sposobu używania jest Bartłomiej. Otóż to Bartłomiej pochodzi od hebrajskich słów oznaczających po polsku Bar, czyli syn Tymeusza, syn Tymeusza. A więc dla jednych to jest Natanael, czyli jego imię Natanael, ale inni przedstawiali go również, tak jak o Jezusie mówiono syn Józefa, tak o Natanaelu syn Tymeusza, a więc Bartolomeus, Bartłomiej. I Natanael i Bartłomiej to są dwa imiona, czyli powiedzmy jedno imię, a drugie przydomek tego samego człowieka. Rzekł więc do niego Natanael: czy może być coś dobrego z Nazaretu? Te słowa nas zaskakują, a jeżeli nawet słyszymy je w kościele, to czasami szokują. O co chodzi? Otóż najprawdopodobniej o to, że w ówczesnej Galilei, a tam rozgrywają się te wydarzenia, Nazaret nie cieszył się najlepszą sławą. Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Nie mamy na ten temat jakichś historycznych przekazów, które by nam to tłumaczyły. Ale jak Państwo wiedzą, są takie okolice, czy takie okresy również w dziejach, kiedy jakieś miasto, miasteczko czy wieś w danej okolicy cieszy się złą sławą. Broń Boże, nie chciałbym nikogo urazić, ale żeby powiedzmy nawiązać do topografii Warszawy, no to powiedzmy wystarczy powiedzieć, że no, ktoś mieszka po drugiej stronie Wisły, zwłaszcza powiedzmy sobie gdzieś tam na Targówku czy na Zaciszu, to od razu mówią, że tam mieszkania są tańsze. Jeżeli ktoś powie, że dziewczyna przyjdzie do domu i powie, że właśnie spotyka się z chłopakiem, który pochodzi, przepraszam, z Wołomina czy z Pruszkowa, to pierwsze skojarzenie, a to mafia. Czy to jest słuszne, czy nie? To zupełnie osobna sprawa, ale w głowie są takie skojarzenia, że ta ulica jest niebezpieczna, że ta dzielnica jest lepsza niż inne, że to miasto, do tego z tym miastem związana jest jakaś zła sława. Oczywiście może się zdarzyć tak, że za 15-20 lat, kiedy ktoś powie mafia pruszkowska albo mafia wołomińska, to ludzie nie będą wiedzieć, o czym on mówi, dlatego że to będzie zupełnie nieaktualne, ale póki co na razie jest aktualne. Wygląda na to, przynajmniej według spojrzenia ludzi, według skojarzeń ludzi, wygląda na to, że coś podobnego było w czasach Jezusa z Nazaretem. Mianowicie Nazaret był takim miastem przysłowiowym. Dlatego właśnie Natanael, zagadnięty przez Filipa, że tamten znalazł Mesjasza, syna Józefa z Nazaretu, to odpowiada zupełnie szczerze, czy może być co dobrego z Nazaretu? A więc daje wyraz jakiejś rezerwie wobec tego miasteczka. Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Zamiast tłumaczyć, sprawdź. Zauważmy, że zawiązuje się cała akcja. Możemy sobie nawet wyobrazić tych dwóch mężczyzn, Filipa i Bartłomieja, czyli Natanaela, jak ze sobą rozmawiają. Chodź i zobacz. I teraz Filip staje się tym, który przyprowadza Natanaela do Jezusa. Zwróćmy uwagę, że są takie sytuacje w życiu, kiedy można pomóc drugiemu człowiekowi, przyprowadzając go, właśnie pomagając. Nie zawsze przekonując słowami, ale raczej pozwalając mu zobaczyć, pozwalając sprawdzić, pozwalając widzieć. I tutaj mamy z czymś takim do czynienia. To jest coś takiego, jak powiedzmy, no warto pójść w niedzielę na mszę świętą. Można kogoś przekonywać bardzo długo, a można mu powiedzieć, słuchaj, chodź ze mną w tę niedzielę i zobaczysz. I tu mamy jakiś zupełnie analogiczny mechanizm. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim, patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Teraz inicjatywa przechodzi do Jezusa. Zwróćmy uwagę na to, że Natanael wyraził się o Nazarecie, a więc i o Jezusie, dość pogardliwie. Jezus odpowiada zupełnie inaczej. Spójrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Może to ta szczerość Natanaela spowodowała, że Jezus docenił, że wypowiedział się on tak dosadnie, ale po prostu powiedział to, co myśli. Są tacy, którzy skrywają swoje prawdziwe myśli. Są inni, którzy po prostu mówią to, co myślą. Nie zawsze jedno i drugie jest to dobre. Czasami pierwsi powinni się otworzyć, drudzy powinni wykazać więcej cierpliwości. Ale w tej sytuacji Natanael doczekał się pewnej pochwały. Jezus był zganiony, a Natanael otrzymuje, jeżeli tak można powiedzieć, zielone światło. A może Jezus użył tutaj pewnej takiej figury, sztuki, zabiegu retorycznego, o którym kiedyś mówiliśmy sobie i który w świecie rzymskim, a w Palestynie byli wówczas Rzymianie, nosił nazwę captatio benevolentiae, czyli pozyskanie przychylności. Otóż jeżeli się chce pożytecznie, skutecznie, szybko, owocnie załatwić jakąś sprawę, to dobrą jest rzeczą nie nachalnie, ale delikatnie zasugerować swojemu rozmówcy, zwłaszcza jeżeli go zupełnie nie znamy, jakąś pochwałę czy wręcz jakiś komplement. To od razu tworzy atmosferę, w której ludzie stają się bliżsi sobie. Może więc tutaj Jezus użył, jeżeli tak można powiedzieć, takiego pewnego zabiegu, chcąc pozyskać przychylność tego nieznajomego. Tu komentatorzy Nowego Testamentu sprzeczają się o to, a my każdy zostawmy to do własnego uznania. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? To logiczne pytanie. Jeżeli mnie chwalisz, to co o mnie wiesz? Skąd mnie znasz? Jeżeli powiedziałeś mi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, w którym nie ma zdrady, to skąd to wiesz? I wtedy odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Kiedy czytamy ten fragment i zastanawiamy się nad nim, zawsze z nim są kłopoty. Co to znaczy owo drzewo figowe? Tu Bardzo ciekawe są komentarze, które dawano już w starożytności, a wiadomo, że starożytni komentatorzy mieli znacznie lepsze intuicje niż te, które my mamy. Na pewno część z Państwa widziała drzewo figowe. Ono ma takie bardzo duże, rozłożyste liście, dość grube liście, zatem daje bardzo dużo cienia, zwłaszcza kiedy jest pora sucha, pora gorąca, to można pod drzewem figowym znaleźć taki przemiły cień. W dodatku pod drzewem figowym, podobnie jak u nas pod lipą albo pod orzechem, nie ma robaków, bo robactwo nie lubi drzewa figowego. I drzewo figowe ma też bardzo dobre, takie soczyste, bardzo słodkie i bardzo pożywne owoce. Otóż wszystko to powoduje, że w starożytności drzewo figowe cieszyło się szczególnym upodobaniem ze strony różnych mędrców, albo takich, którzy siebie za mędrców uważali, oraz było bardzo dobrym miejscem do studiowania Pisma Świętego. Rabini w starożytności też robili sobie takie zielone lekcje i kiedy przychodziła dobra, sprzyjająca pora, to opuszczali synagogi, opuszczali te betmidrasze, w których studiowano Torę i udawali się pod drzewa. I tam pod drzewami siedzieli, rozmawiali, dyskutowali, bo to było takie bardzo, bardzo sprzyjające środowisko. I szczególnym upodobaniem cieszyło się drzewo figowe. Zwróćmy zatem uwagę, że wiedząc to, możemy dojść do pewnej sugestii, do pewnej myśli, że Natanael zajmował się studiowaniem Pisma Świętego. Bardzo wielu mężczyzn w ówczesnej Palestynie, żydowskich mężczyzn, poświęcało się takim studiom. Proszę Państwa, ja kiedyś wspominałem, ale to jest niewiarygodne, że 2000 lat temu, czyli w czasach Jezusa, w Palestynie, wśród Żydów, prawie wcale, wśród mężczyzn, prawie wcale nie było analfabetów. Otóż już wtedy znano powszechnie sztukę czytania i pisania. Zatem każdy mężczyzna żydowski 2000 lat temu, kiedy pokazywano mu zwój tekstu świętego, to mógł go czytać, mógł go objaśniać i również kiedy został zaproszony do synagogi, to w synagodze mógł publicznie tekst czytać. Jaki z tego wniosek? Że w Palestynie 2000 lat temu osiągnięto wśród mężczyzn, podkreślam, stan, który w Europie osiągnięto w połowie XX wieku, czyli dopiero kilkadziesiąt lat temu, kiedy udało się zlikwidować analfabetyzm. I dzisiaj w zasadzie każdy człowiek w naszej ojczyźnie, każdy mężczyzna i każda kobieta zna sztukę czytania i pisania. Ale na pewno Państwo dorośli pamiętają ze swojej młodości czy ze swoich lat późniejszych jeszcze takie osoby, które nie umiały czytać i pisać. Ja pamiętam, że kiedy byłem na pierwszej parafii, to zdarzyło się co najmniej 2-3 takie przypadki, kiedy przy wypełnianiu jakichś dokumentów kościelnych, to była druga połowa lat 70., zainteresowany podpisywał się krzyżykiem. To były starsze osoby i to była druga połowa lat 70. XX wieku. Natomiast u Żydów sztuka czytania i pisania została opanowana już w czasach Jezusa Chrystusa. To jest zupełnie niewiarygodna sprawa. To się dokonało oczywiście za sprawą czytania Pisma Świętego. I wygląda na to, że ten powołany przez Chrystusa Natanael zajmował się pod tym drzewem figowym, prawdopodobnie w wolnym czasie, zajmował się czytaniem Pisma Świętego. Stąd u niego, podobnie jak u Filipa, był ten silny taki mesjański nastrój, silne mesjańskie oczekiwanie. I to właśnie ono przesądziło o tym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Że jeżeli Jezus spotykał się z tymi ludźmi, to oni byli podatni, dlatego że oni mieli w sobie tę nadzieję i ta nadzieja była bardzo silna. Nie jest zatem rzeczą obojętną, kim jesteśmy. Jeżeli człowiek jest ciekawy Boga, ciekawy świata, ciekawy tych spraw religijnych i duchowych, to oczywiście ma w sobie pewien głód. I wystarczy później iskra jakaś, która spowoduje swoisty pożar, a ten z kolei sprawia próbę, czy wolę, czy chęć zaspokojenia tego głodu. Natomiast jeżeli człowiek w sobie tego nie ma, to rzecz jasna i obok wielu rzeczy może przechodzić i obok wielu wydarzeń może przechodzić zupełnie obojętne. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Ta odpowiedź wydaje się nieproporcjonalna do całej sytuacji. Oto pierwszy raz Natanael widzi Jezusa, przyjmuje go z rezerwą, a następnie, kiedy sam został przez Jezusa pochwalony i kiedy sam przekonał się, że Jezus wie o nim więcej niż mu się wydawało, wtedy składa takie wyznanie wiary. Może więc Natanael był takim człowiekiem bardzo porywczym. Takim, który kiedy mu się coś nie podobało, to mówił otwarcie i od razu. A kiedy mu się coś podobało, czy go zafascynowało, to posuwał się dalej niż powinien. Bo przecież z samych tych słów to wyznanie wiary w Jezusa jeszcze by nie wynikało z samej tej sytuacji, ale Natanael do tego się posuwa. Natanael mówi: Rabbi, a więc upatruje w Jezusie, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, rabina, nauczyciela, mistrza, i tak go traktuje, a więc ma w sobie tę podatność na studiowanie Pisma Świętego. Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Te oczekiwania mesjańskie szły zawsze w dwóch kierunkach. Mesjasz, który ma przyjść, ma wyjątkowe więzi z Bogiem i jednocześnie ma wyjątkową misję do spełnienia w Izraelu. Pamiętamy, że Piłat, kpiąc niejako albo prowokując arcykapłanów żydowskich, nad głową Jezusa kazał umieścić napis: Jezus Nazareński, Król Żydowski. A wtedy podszedł arcykapłan i mówi: ty nie pisz, że to jest król, tylko że on się podawał za króla. Na co Piłat: co on napisał, napisałem. I tutaj też zostaje wyznana ta niezwykła godność Jezusa, zupełnie spontanicznie. I dalej odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Odwołuje się tutaj Jezus do tego słynnego obrazu snu Jakuba w Betel, Jakuba praojca biblijnego Izraela, Jakuba, który śnił o drabinie do nieba i po tej drabinie wchodzili i schodzili aniołowie, ustanawiając nowe więzi pomiędzy Bogiem i pomiędzy ludźmi. Jezus sugeruje więc, że w jego osobie spełnia się coś, unaocznia się coś, uzewnętrznia się coś, co pozwala ludziom nawiązać nowy kontakt z Bogiem, co sprawia, że Bóg schodzi do ludzi, a ludzie jak gdyby wchodzą do Boga. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się, tak mówili ojcowie Kościoła, synami Bożymi. To jest epizod z Natanaelem, z Bartłomiejem. Ciekawe, że proszę Państwa, później na kartach Nowego Testamentu o Bartłomieju już nic nie wiemy. Tutaj niesłychanie gorliwy, tutaj taki spontaniczny, ale potem nie ma go na kartach Ewangelii. Jest tylko w wykazach. Kiedy się wspomina apostołów, to wspomina się Natanael, bądź wspomina się Bartłomiej. Tutaj w tym miejscu to, czego nie wiemy z Ewangelii, to powiada nam tradycja. Tradycja Kościoła, stara tradycja, prastara, bo sięgająca pierwszego wieku. Otóż ta tradycja mówi, że kiedy Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, to apostołowie rozeszli się w różne strony świata i Natanael, czyli Bartłomiej, udał się najpierw do Mezopotamii, na teren dzisiejszego Iraku, a stamtąd aż do Indii. Pamiętamy, że pochodził z Kany Galilejskiej. Być może Państwo przypominają sobie, znów to jest do tych osób, które miały szczęście Kanę widzieć, że idąc do kościoła, w którym czci się przemianę wody w wina, jest tam również kościół, niewielki kościół, ale taki bardzo nastrojowy, w którym czci się pamięć świętego Bartłomieja. Bartłomiej zawędrował więc do Indii i tradycja starochrześcijańska mówi, że tam poniósł śmierć męczeńską. Ta śmierć męczeńska była według tradycji okrutna, dlatego że został odarty ze skóry. A więc śmierć niesłychanie brutalna i bolesna. I tu proszę mi wybaczyć, że również dosadne będzie to, co powiem. Otóż w średniowieczu każdy cech, każdy zawód, każde rzemiosło chciało mieć swojego patrona. I w związku z tym szukano także patronów wśród apostołów. Mając na względzie tę okrutną śmierć Bartłomieja, to sprawiono, że, czy wybrano, że Bartłomiej stał się patronem rzeźników i weterynarzy. I przez wieki, zwłaszcza dzisiaj we Włoszech albo we Francji, odbywają się wielkie uroczyste targi, czy takie powiedzmy święta dla tych zawodów 24 sierpnia, czyli liturgiczne wspomnienie świętego Bartłomieja, kiedy to właśnie przeżywają swój patronalny czas. Nawiązując do tej okrutnej śmierci Bartłomieja w Indiach, ten fakt, że Bartłomiej, Natanael, został odarty ze skóry, mówiąc może nieco interpretując to na innej płaszczyźnie, sprawił, że Natanael jest też patronem wikariuszy. Otóż i oni w chwilach ucisku odwołują się do Natanaela. 24 sierpnia jest wspomnienie świętego Bartłomieja. O Filipie wiemy więcej niż o Natanaelu, dlatego że Filipa spotykamy jeszcze kilkakrotnie na kartach Pisma Świętego. Natanaela, czyli Bartłomieja, więcej już w zasadzie nie spotykamy. Przedstawiany on jest w sztuce wczesnochrześcijańskiej, pokazywany na rozmaite sposoby, pokazywany w trakcie swojej śmierci męczeńskiej, pokazywane jest jego bohaterstwo, pokazywany z Hindusami. Dzisiaj jest patronem kościoła w Indiach, właśnie Bartłomiej. Także w Polsce od czasu do czasu można spotykać kościoły pod wezwaniem świętego Bartłomieja. W mojej rodzinnej parafii, gdzie mieszkałem jako dziecko, kościół parafialny był właśnie kościołem pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Rzadka to nazwa, rzadkie to wezwanie, ale jednak jest. A Filip? Otóż o Filipie słyszymy jeszcze kilkakrotnie. Mianowicie w tejże samej Ewangelii świętego Jana czytamy tak. Potem Jezus, to jest 6 rozdział, udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? Wygląda na to, że w tym gronie 12, kiedy już Jezus rozpoczął na dobre swoją publiczną działalność, to Filip odpowiadał za aprowizację. Odpowiadał za to, żeby apostołowie i sam Jezus mieli co jeść. A więc Jezus prowokuje, widząc ten ogromny tłum, prowokuje niejako rozmowę z Filipem i powiada: a skąd weźmiemy chleba, żeby nakarmić tych ludzi? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Zatem Filip ma dość dobre rozeznanie, a my dowiadujemy się, ile kosztował chleb w Palestynie w czasach Jezusa. Otóż denar to była dzienna dniówka robotnika. Nie wiem, ile dzisiaj można powiedzieć, że wynosi dzienna dniówka robotnika. Wiemy, że wokół Jezusa zgromadzone było 5000 mężczyzn i jeszcze kobiety i dzieci, czyli około, powiedzmy, 10000 ludzi. 200 denarów nie wystarczyło, żeby dla tylu ludzi kupić chleba. Możemy wywnioskować mniej więcej, ile ten chleb kosztował, ile za niego płacono. Ale widzimy też, że właśnie Filip odpowiadał za tę stronę działalności. Dlatego w średniowiecznej Francji i w średniowiecznych Włoszech Filip był patronem handlarzy, patronem sprzedawców, patronem kupców, powiedzielibyśmy tak, patronem dzisiejszym naszym językiem tych, którzy uprawiają handel na bazarze. Filipa czczono bardzo. Powiemy zaraz o okolicznościach jego śmierci, bo to również miało wpływ na kult świętego Filipa, ale do Filipa zwracano się również w średniowieczu w takich sprawach, które dotyczyły no właśnie handlu, kupiectwa czy wymiany. Zwróćmy zatem uwagę, że wzgląd na to prostuje nam troszeczkę wizerunek innego apostoła, o którym mamy powiedzieć w marcu, mianowicie Judasza. Bo przywykliśmy do tego, że to Judasz nosił trzos przy Jezusie i że to on odpowiadał za te sprawy, które dotyczyły utrzymania, ale ten tekst Ewangelii świętego Jana sugeruje, że kimś takim był nie Judasz, tylko właśnie Filip. Natomiast powody zdrady Judasza były w takim razie inne, ale o tym później. Kolejny raz spotykamy Filipa w nowych okolicznościach, w nowej sytuacji. Czytamy w rozdziale 12 Ewangelii świętego Jana następujące słowa. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Ale do Jerozolimy przybyli również Grecy. To bardzo ciekawa wzmianka, która pokazuje nam, że oprócz Żydów wyznających jedynego Boga, w czasach Jezusa Chrystusa byli również Grecy, którzy wyznawali jedynego Boga. A skąd u nich ta wiedza czy ta wiara w Boga jedynego? Oczywiście nośnikiem był grecki przekład Starego Testamentu, znany jako Septuaginta, Biblia grecka. To właśnie dzięki temu przekładowi, dokonanemu w latach około 250 do 150 przed Chrystusem, a więc w czasach Chrystusa już bardzo dobrze znanemu, także część Greków uznawała Boga. Dlatego później chrześcijaństwo mogło się rozpowszechniać tak szybko dzięki Septuagincie i dzięki tym Grekom. Przybywają więc Grecy do Jerozolimy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. To bardzo ciekawy fragment, pokazujący, że Filip staje się pośrednikiem między Jezusem a Grekami. To już nie tylko sprawa przyjścia do Jezusa Żydów, ale właśnie Greków. Dlaczego właśnie Filip? Jan dodaje, bo pochodził z Betsajdy Galilejskiej, pochodził z Galilei. Tam ludzie znali język grecki, więc i Filip znał język grecki, dlatego mógł się z tymi Grekami łatwiej domówić. Charakterystyczne, że właśnie do tego fragmentu, do tego epizodu nawiązał Jan Paweł II w swoim liście Tertio Novo Millenio in Unte, czyli wchodząc w nowe tysiąclecie. Tam papież powiedział tak: tak jak niegdyś przyszli do Filipa ludzie, którzy tylko słyszeli o Bogu i prosili Go: Panie, chcemy widzieć Jezusa, tak i dzisiaj do współczesnych chrześcijan zwracają się ludzie z tą samą prośbą. I naszym obowiązkiem jest wychodzić naprzeciwko temu zainteresowaniu. A więc Filip staje się niejako patronem tych wszystkich, którzy zainteresowane osoby, zainteresowanych ludzi mają do Chrystusa prowadzić. Co zrobił Filip? Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy upadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Jezus znajduje się już na progu swojej męki i śmierci. Kiedy przybywają do Niego Andrzej i Filip i mówią: przybyli Grecy, którzy chcą Cię zobaczyć, to Jezus daje poznać, że spotka ich nie po to, żeby zadośćuczynić ich ciekawości, tylko dlatego, że Jego czas jest już policzony i dlatego chce spotkać każdego, który chce Go widzieć. Filip więc jest narzędziem tej właśnie ciekawości, tego szukania przez ludzi, którzy są dalecy, ale jednak mają w sobie głód zobaczenia tej niezwykłej osoby, którą był Jezus. Zwróćmy uwagę zatem, że Filip odgrywa na kartach Ewangelii znaczącą i to bardzo znaczącą rolę. I jeszcze jedna wzmianka w Ewangeliach o Filipie. Też pochodzi z Ewangelii świętego Jana z rozdziału 14. Czytamy tak. Jezus modli się i pod koniec tej modlitwy mówi: gdybyście mnie znali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Czyli kto chce poznać Boga, który jest niewidzialny, powinien przyglądać się i poznawać Jezusa, który jako Syn Boży stał się w ciele widzialny. Jezus jest wizerunkiem Boga. Jezus jest obrazem Boga. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Otóż Filip od samego początku, kiedy został powołany, stara się poznać Boga poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Na krótko przed męką otrzymuje zapewnienie, że właśnie przyglądanie się Jezusowi jest najprostszą drogą do poznania Boga, bo w Jezusie, w sposobie Jego życia, przejawia się najmocniej i najwyraźniej miłość i mądrość Boża. Tak długo jesteś ze mną, a jeszcze mnie nie poznałeś? To nie jest wyrzut, tylko zachęta do tego, żeby Filip zastanowił się nad tym, co przeżył, aby dokonał refleksji nad tym wszystkim, co w ciągu ziemskiego życia Jezusa stało się jego udziałem. Teraz Jezus stoi na progu swojej męki, na progu swojej śmierci, a więc najwyższy czas, żeby zastanowić się, kim jest Jezus i kim jest Bóg, od którego Jezus został posłany. To jest na kartach Ewangelii ostatnia wzmianka o Filipie. Jeszcze w Dziejach Apostolskich, kiedy mowa jest o uczniach, o apostołach, którzy gromadzą się w Wieczerniku, jest i tam wspomniane, że był również Filip. Natomiast tradycja wczesnochrześcijańska dorzuca jeszcze bardzo ważną informację. Mianowicie, gdy apostołowie z Palestyny rozchodzili się w różne strony świata, to Filip, który mówił po grecku, udał się do Azji Mniejszej, czyli na teren dzisiejszej Turcji. Apostołował na terenie Frygii, to jest środkowa dzisiejsza Turcja. Dokładniej to są okolice Konii, tego miasta, o którym Państwo słyszeli w zeszłym tygodniu, że zawalił tam się budynek, zawalił się dom, grzebiąc ludzi w środkowej Turcji, więc w starożytności obok tego miasta była właśnie kraina Frygia. Tam działał święty Filip. Tam też poniósł według tradycji śmierć męczeńską. Został ukamienowany, podobnie jak święty Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijaństwa. Grób świętego Filipa znajduje się obok słynnego Pamukkale, starożytne Hierapolis. Otóż Pamukkale dzisiaj to jest uzdrowisko, Pamukkale znaczy bawełniane wzgórza i ludzie jeżdżą tam podreperować sobie zdrowie. W starożytności też było uzdrowiskiem, nosiło nazwę Hierapolis, czyli święte miasto. Tradycja mówi, że kiedy nauczał w Hierapolis, został pojmany, został ukamienowany i w V wieku obok Hierapolis, za teatrem w Hierapolis, u góry wybudowano duży kościół ku czci świętego Filipa. Ruiny tego kościoła zachowały się do dnia dzisiejszego i jeszcze dzisiaj można, jeżeli ktoś jest w Hierapolis i ma siłę wejść do góry, żeby go obejrzeć, to można go oglądać. Poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie. I tutaj znowu pewna ciekawostka, połączenie religii z folklorem, o którym to połączeniu bardzo, z którym to połączeniem bardzo często mamy do czynienia. Otóż w jednej z legend starochrześcijańskich mówi się, że przed swoją śmiercią miał Filip na głowie nakrycie głowy, które chroniło głowę przed kamieniami. Ale chroniło w sposób wręcz cudowny, a nie tak jak zwykłe nakrycie głowy. Dlatego jego śmierć trwała dłużej, aby mógł tym bardziej odpuszczać, jak niegdyś Szczepan swoim prześladowcom. Więc a on ochotnie tę sytuację przyjął. I właśnie z powodu tego szczegółu, że miał nakrycie głowy podczas męki, w średniowiecznej Francji i Włoszech, kiedy wybierano sobie patronów, to Filip został patronem tych, którzy wyrabiają czapki i kapelusze. I on jest patronem właśnie z osób zajmujących się tą stroną człowieczego stroju. Popatrzmy, powiedziałem, że to jest splot religii z folklorem, dlatego że średniowiecze, zresztą bardzo bogate w skojarzenia, w przeżycia, w obrazy, było właśnie takim czasem, kiedy splot był bardzo silny i wzgląd na niektóre zawody i na łączenie ich z postaciami apostołów jest bardzo, bardzo znaczący. Tyle więc na temat Bartłomieja i na temat Filipa. Grób Filipa, jak powiedziałem, jest na terenie dzisiejszej Turcji. Tam jest kościół pod jego wezwaniem, aczkolwiek Filip jest także czczony i w innych krajach. Bardzo serdecznie dziękując, zapraszam Państwa na spotkanie 15 marca, a więc nie drugi poniedziałek marca, bo to będzie Dzień Kobiet, a więc Panie będą tego dnia bardzo zajęte. 15 marca. Natomiast chciałbym Państwa gorąco i z pełnym przekonaniem zachęcić do pójścia po 5 marca na film Pasja. Jest znakomity. Otóż jest to męka Jezusa zrobiona w sposób, której nikt do tej pory nie zrobił. W związku z tym spotyka się także ze sprzeciwem. Sprzeciw ma inne powody niż te, o które chodzi w filmie. Natomiast ponieważ miałem szczęście ten film widzieć, a nawet opracować tekst polski do tego filmu, co jest zupełnie osobną przygodą i zupełnie osobnym przeżyciem, to mogę czystym sumieniem ten film polecić. Będą miejsca, w których osoby wrażliwe będą musiały przymknąć oczy. Ale to jest normalne. Tak jak człowiek widzi sytuację, gdy ktoś jest chory, gdy ktoś cierpi, gdy ktoś komuś się zadaje męki, czy widzi sytuację jakiegoś wypadku, nie każdy może na to patrzeć i na filmie też trzeba będzie raz czy drugi zamknąć oczy. Ale mogę Państwu powiedzieć tak, dla ludzi, dla nas, Polaków, gdzie bardzo silna jest ta pobożność pasyjna, gdzie mamy nabożeństwo gorzkich żali i w tym nabożeństwie śpiewamy o poszczególnych elementach męki, to będą mogli Państwo zobaczyć, jak najprawdopodobniej męka Jezusa wyglądała. To jest coś nieprawdopodobnego. Reżyser zrobił to tak, jak gdyby ci, którzy oglądają ten film, brali w tym udział. Ja nie mam pojęcia, jak technicznie jest to do zrobienia, bo nie znam się na sztuce kinowej. Natomiast kiedy ogląda się ten film, zarówno na ekranie, jak też i w telewizorze, przy zgrywaniu napisów, to człowiek ma wrażenie, że tam jest w środku. A więc te postacie są wspaniałe. I według mojego, czytam Ewangelię, staram się również Państwu tłumaczyć, gdybym miał to zrobić, gdybym umiał to zrobić, to bym zrobił to dokładnie tak. Nie ma tam żadnego szczegółu, który bym zmienił inaczej. Natomiast niektóre pomysły są zupełnie genialne. Na przykład genialne przedstawienie końca Łazarza. Nie Łazarza, tylko Judasza. Otóż to trzeba rzeczywiście mieć ogromną wiedzę teologiczną, historyczną, żeby coś takiego zrobić. Ja nie mogę Państwu mówić, nie chciałbym mówić szczegółów, prawda, bo to nie ma sensu, trzeba to po prostu zobaczyć, ale film jest wstrząsający. To nie jest tylko męka, ona zaczyna się w Ogrójcu, film, a więc modlitwa Jezusa w Ogrójcu, później jest pojmanie, wszystko wiemy. Wiemy, co nastąpi, natomiast sposób przedstawienia jest absolutnie wyjątkowy. Później przesłuchanie w nocy przed arcykapłanem i tam jest ta wspaniała scena, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego? I Jezus odpowiada, ja jestem. I tu muszę przerwać streszczanie, bo proszę Państwa, usłyszą Państwo chyba po raz pierwszy w życiu język Jezusa. Dlatego, że film jest w języku aramejskim, którym mówią dzisiaj tylko nieliczni chrześcijanie w Syrii, w okolicach Damaszku. Tym językiem aramejskim mówili Żydzi w I wieku i film jest w języku łacińskim. Jeżeli ktoś miał kiedyś studia klasyczne, czy powiedzmy sobie liceum klasyczne, czy gimnazjum klasyczne, nie będzie miał żadnego problemu ze zrozumieniem tej łaciny. Są niektóre momenty, że wprowadzę Państwa w takie, które powiedzmy sobie, żeby zwrócić uwagę, biczowaniem. Rzymianie, tacy powiedzmy wyznaczeni do tego oprawcy, zabierają się do biczowania. Siedzi pisarz, który nakazuje, żeby te razy nie były zbyt mocne, bo chodzi o to, żeby go nie zabić, tylko żeby bić, ale nie zabić. No i właśnie po łacinie te dialogi się odbywają. A nie wszystkie są tłumaczone, za chwilę wyjaśnię dlaczego. No i właśnie ten żołdak jeden mówi faciamus musicam, no to po polsku, no to zagrajmy. I zaczynają grać, prawda, z Jezusem czy na Jezusie. Ta scena jest potem wstrząsająca. Otóż język aramejski to bardzo ważne, język łaciński. I reżyser miał taki pomysł, że powiedział tak, ten film jest dla chrześcijan. Dla chrześcijan głęboko wierzących. Oni znają Ewangelię, więc oni nie potrzebują tłumaczenia. Wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, co się mówi. Znają Ewangelię, bo słyszeli ją w życiu wielokrotnie. Jednak dla potrzeb dystrybutorów w Ameryce, w Europie Zachodniej, u nas, wymogli na reżyserze, że zostały wprowadzone napisy. Napisy są tylko tam, gdzie być muszą. Zatem słyszą Państwo aramejski, słyszą Państwo łacinę i w naszym przypadku są polskie napisy. Starałem się, żeby napisy były przekładem z aramejskiego i z łaciny. Otrzymałem ścieżkę dźwiękową angielską, ale angielska różniła się od aramejskiego i łaciny. Po prostu nie była tak głęboka, nie miała takiego rozłożenia akcentów, jakie powinno być. Ktoś najwidoczniej, albo może to była pierwsza wersja, może następna będzie lepsza, nie wiem. W każdym razie nasza Polska odwołuje się bezpośrednio do oryginału i starałem się, żeby oddawała sposób myślenia i sposób wyrażania się tamtych ludzi. Zdania są krótkie, urywane, bo cały czas jest to sytuacja cierpienia, sytuacja napięcia, sytuacja takiego konfliktu, sytuacja zmagania się z bliską śmiercią i tak dalej. Zdjęcia są wspaniałe. Kilka obrazów, dla mnie osobiście największe wrażenie, kiedy trzeba było zamknąć oczy, to końcowe sceny biczowania, najpóźniej oczywiście ukrzyżowanie, bo to było bardzo trudno, można było oglądać, ale są też sceny, które uspokajają całą atmosferę, bo to są takie kilkunastosekundowe albo półminutowe reminiscencje, które nawiązują do wcześniejszych etapów z życia Jezusa. Nie mogę mówić Państwu szczegółów, żeby nie wprowadzać, powiedzmy sobie, na takiego, nie za dużo powiedzieć, ale na przykład Jezus wisi na krzyżu i jest scena z ostatniej wieczerzy. Coś wspaniałego. Pokazane jest znaczenie krzyżowej śmierci Jezusa. Na mnie osobiście łzy wyciska z oczu upadek Jezusa pod krzyżem i znów rzutowanie tego wstecz. Zobaczą Państwo, na jaką scenę. Tego już nie można powiedzieć. Czasami są nawet elementy humoru. Raz jeden. Oczywiście jest to humor niezwykle wyrafinowany, bardzo głęboki. Mianowicie jest taki moment, kiedy Jezus przypomina sobie, czy powiedzmy pojawia się taka reminiscencja z wychowania, z pobytu w Nazarecie. Jest Maryja, jest Jezus. Jezus zajmuje się wyrabianiem stołów, bo jest cieślą. I Maryja woła go na obiad do jedzenia. A zarazem mówi, co ty robisz? Stół. Maryja patrzy, mówi, taki wysoki? Dlatego, że Żydzi w starożytności nie jedli przy takich stołach jak my, nie siedzieli tak jak my, tylko albo siedzieli na dywanach, albo też na sposób rzymski opierali się na boku. A więc takich stołów jak my mamy nie było. Maryja mówi, taki wysoki? Jezus mówi, tak, dla jakiegoś bogacza. Maryja, to co, on je na stojąco? Nie, na stojąco nie, bo jeszcze będę robił krzesła. Ale jeszcze nie zrobiłem. I Maryja siada na jednym z tych krzeseł. To bardzo piękna scena. Patrzy, że to tak jakoś dziwnie, bo stół wysoki, krzesło wysokie. I mówi do Jezusa, to się nie przyjmie. Więc przepiękny film. I film, który na czas Wielkiego Postu zastąpi to za duże słowo, ale powinien towarzyszyć rekolekcjom. Kiedy film się kończy, zawsze panuje bardzo głęboka cisza. Premiera tego filmu jest 1 marca. Ale to jest premiera taka uroczysta, więc tam trudno się będzie, nie sposób się dostać. Natomiast od 5 marca ten film rusza w kinach. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa do niego namawiam. Nie namawiam, zachęcam. A można by powiedzieć nawet, że nie widziałem w życiu lepszego filmu na temat związany z Pismem Świętym niż ten. Jest naprawdę znakomity. I na czas Wielkiego Postu będzie to ogromne przeżycie. Być może będą się Państwa nawet takie osoby, które raz jeszcze później będą chciały ten film zobaczyć, żeby go przeżyć w nowy sposób, bo ja im więcej go oglądałem, tym więcej widziałem. Więc bardzo, bardzo zachęcam. Może już nawet będzie tak, że kiedy się spotkamy 15 marca, to część z Państwa będzie po swoich przeżyciach z filmem Pasja. Dzisiaj dziękuję bardzo.